Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania podcastu MIT Sloan Management Review Polska o mentoringu technologicznym. Bardzo dużo się dzieje w świecie nowych technologii, bardzo dużo ostatnio rozmawiamy o sztucznej inteligencji, o rewolucji sztucznej inteligencji, której zresztą został poświęcony cały nasz aktualny numer MIT Sloan Management Review Polska. I zawsze w takich momentach przełomowych jest to dobry czas, by pomyśleć nie tylko o zagrożeniach, jakie nowe technologie za sobą niosą, ale też o szansach. I o takich szansach pomaga nam myśleć mentoring technologiczny, odkrywać te szanse. O tym mentoringu technologicznym porozmawiam z wyjątkową gościnią, przedstawicielką Fundacji Liderek Biznesu. Jest w studiu Icon Institute z nami Monika Jezierska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I ja bym mogła panią przedstawić jako taką kobietę orkiestrę, bo z jednej strony jest pani ekspertką do spraw ryzyka w EY-u, ale też działaczką społeczną, działającą od wielu lat w Fundacji Liderek Biznesu, gdzie od 10 lat Dokładnie. Rozwijacie program mentoringowy. W tym roku zyska on drugą ścieżkę, właśnie tę ścieżkę technologiczną, a poza tym jeszcze jest pani wykładowczynią. Także wiele różnych kompetencji pani łączy w sobie. Czy jeszcze coś by pani dodała, żeby nasi widzowie i słuchacze lepiej mogli panią poznać?
Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To naprawdę jest dla nas bardzo ważne i bardzo cieszymy się, że jako fundacja tak dobrze wpisaliśmy się w obecne trendy. Trochę o mnie, dokładnie tak, w Ernst & Young Polska zajmuje się zarządzaniem ryzykiem i zgodnością, więc mam też wykształcenie ilościowe. Jestem doktorem nauk ekonomicznych i wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej, więc też trochę z tą analityką danych, modelami ryzyka mam na co dzień dużo do czynienia. W Fundacji Liderek Biznesu mam przyjemność być w zarządzie i tutaj jakby rozwijam przede wszystkim partnerstwo kobiet i mężczyzn, tak? I staramy się odpowiadać na wszystkie wyzwania, jakie są w drodze do tego, żeby właściwie rozwijać i kobiety, i mężczyzn.
Mnie bardzo zastanawia, bo ta ścieżka, którą teraz tworzycie, to jest ścieżka, którą nazwałyście Fortech Leaders Excellence. My potrzebujemy liderów w świecie nowych technologii i ten świat technologii, wydaje mi się, wymaga takiego przewodnictwa, zwłaszcza dla tych młodych osób, czy mniej doświadczonych, które na ten rynek wkraczają, bo jest tam mnóstwo możliwości i tego i czasami łatwiej te możliwości odkrywać, gdy się ma tego mentora. Natomiast zastanawia mnie to, jak wy odkryłyście w ogóle potencjał tego, że tę ścieżkę warto tworzyć. Jak to się stało?
Od 10 lat myślę, że z sukcesem wychowujemy nasze dziecko, czyli program mentoringowy. Tak, mamy jakby co roku w programie mamy po 250 par. I w programie mentoringowym mamy zarówno kobiety i mężczyzn, co są osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem. Zauważyliśmy, że jeżeli chodzi o takie kwestie związane z ja bym powiedziała, takim własnym rozwojem, to często osoby technologiczne, czy osoby tak nazywając to technologiczne, jakby może nie to, że trudniej, ciężej było to zdefiniować na przykład te ścieżki rozwoju, tak, dla tych osób, czy też jakby w kontekście komunikacji. Nie wiem, czy państwo to pewnie nie pamiętają tego, ale kiedyś to było się albo z biznesu, albo z IT, prawda?
A czy to wynika z tego, że te ścieżki po prostu jeszcze są takie nieprzetarte, że tam jeszcze jest wiele nieodkrytych możliwości rozwoju?
Ja myślę, że przede wszystkim musimy zacząć od tego, tak jak wspominałam, że kiedyś było, to się było ja generalnie pracuję w bankowości, więc jest biznes, IT, ryzyko, prawda? I to wydawałoby się, że to są takie odrębne światy, ale no nie. Jakby musimy jakby zrozumieć, że żeby mieć sukces, odnieść sukces w biznesie, trzeba rozumieć. Przede wszystkim rozumieć, biznes musi rozumieć się z IT i to wymaga stworzenia kanałów komunikacji, poziomów komunikacji. Osoby, które jakby są z tak zwanej technologii, tak, to często są osoby, które są po studiach ścisłych, tak, bardzo mocno jakby kompetencyjnie nakierowane Po prostu są, po prostu jakby tutaj jakby ten taki techniczny jakby techniczny element czy ekspertyza jest najmocniejsza. Ale jakby żeby to wszystko dobrze wytłumaczyć, żeby ta technologia zadziałała, to musimy to odpowiednio dobrze sprzedać, tak, biznesowi, tak? Więc my wyszliśmy od tego, że bez dobrej komunikacji obydwu środowisk no nie będzie sukcesu, tak? Wiemy, że mentoring, naprawdę mentoring, właściwy mentoring powoduje ogromne, możemy pokazać ogromne korzyści dla innowacyjności organizacji, dla tego, żeby przynosiły wyższe stopy zwrotu. Przy mentoringu, tak jak są badania mentoringowe, one mówią, okej, okay, jakby mamy większą retencję ludzi, ludzie są bardziej związane z tą organizacją, bo ktoś zrozumiał ich potrzeby, tak?
Jasne, ale żebym dobrze zrozumiała, to ta potrzeba tworzenia odrębnej ścieżki technologicznej wynika z...
Wynika z tego, że chcieliśmy stworzyć dedykowany dla osób z sektora technologicznego lub mocno współpracujące z sektorem technologicznym, dedykowany program, który ma stworzyć, który stwarza możliwości lepszej komunikacji, lepszego zrozumienia, lepszego dotarcia, a zatem jakby większej skuteczności biznesowej. Zauważyliśmy różnicę po prostu między jakby sposobem komunikacji, tak, jakby dla, tak jak wskazuje, dla sektora biznesowego i ten nasz drugi program, czy my to nazywamy tą ścieżkę ogólnorozwojową, czyli ścieżki biznesowej.
I te, czy ja dobrze rozumiem, że te ścieżki się znacząco różnią od siebie, ta tradycyjna biznesowa z technologiczną, czy tam się różnią tylko te ścieżki tym, że w jednej są ludzie, przedstawiciele biznesu szeroko pojętego, a w drugiej świata nowych technologii?
Nasz program mentoringowy rozwijamy już od 10 lat. Mhm. Tak, on dostał 2 lata temu, dostał nagrodę Super M jako najlepszy cross-biznesowy program mentoringowy według MCC.
I dodajmy, że dotychczas w tej tradycyjnej ścieżce również osoby z firm technologicznych brały udział.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I jakby dlaczego chciałabym powiedzieć, że one jakby nie różnią się metodycznie istotnie, dlatego, że mamy wypracowaną przez lata metodykę w wspaniałej grupie naszych opiekunów merytorycznych, gdzie mamy ustalone plan pracy z mentorem, gdzie mamy ustalone spotkania, są spotkania interwizyjne dla mentorów, są spotkania dla mentee, są też warsztaty, są sesje networkingowe, więc ta metodyka pracy zarówno w programie For Business Leaders i For Tech Leaders jest podobna. Natomiast samo rozłożenie akcentów, tak, jakby jeżeli chodzi na przykład o takie te moduły rozwojowe, mówimy tutaj o cloud computing, cyber security, czy też big data, one są stworzone stricte pod osoby, które pracują w sektorze technologicznym, tak, dlatego też, żeby też kłaść nacisk na rozwój taki osobowy w zakresie kompetencji właśnie szeroko rozumianych i technicznych, i zarządczych. Tak?
Czyli to jest takie uzupełnienie też o ten techniczny język.
Oczywiście, że tak, bo technologia, znaczy dynamika rozwoju sektora technologicznego jest ogromna. Tak? I tak naprawdę, jeżeli chodzi o technologię, mówimy i o analityce danych, i mówimy o chmurze, i mówimy o cyber, bardzo szeroko pojętym cyber security, tak? Mówimy też o wykorzystaniu zaawansowanych modeli danych, machine learning, tak? Więc tutaj jakby tych obszarów takich, których można dotknąć, ale które są też bardzo interesujące, tak? Bo one zmieniają się praktycznie na bieżąco, tak? Jakby co chwilę dostajemy informacje, tak, o nowej metodyce, o nowym wykorzystaniu Gen AI. Więc i my do tego naszego programu mentoringowego zaprosiliśmy osoby, które są ekspertami. Ekspertami technologii, to są światowi uznani eksperci, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, i oni będą się też z nami dzielić dokładnie wiedzą. Więc tutaj mamy tych modułach, które są w programie mentoringowym, w ścieżce tak zwanej technologicznej, mamy elementy stricte związane też z well-beingiem, z taką odpornością, tak? Bo to jest to też nam wyszło z naszych badań, czy też jakby badania po COVID-zie pokazują, że ta odporność, to się tak po angielsku nazywa brzydko resilience, ona bardzo mocno dotyka osób, które są często pracują same, czyli to są osoby, które jakby wykonują pracę samodzielną i są zamknięte. To są często osoby, które pracują właśnie w sektorze technologicznym. Więc zaczniemy właśnie od tych kwestii well-beingowych, resilience, tego takiego balansu. Potem chcemy przejść bardzo mocno do już kwestii związanych z taką komunikacją, tak? Bo to jest coś, co nam wybrzmiewa w badaniach, w rozmowach, w ankietach bardzo mocno, że jakby sposób komunikacji, technologia, biznes jest inny niż między biznes. Mhm. I temu poświęcamy absolutnie cały moduł, jak mówić, żeby być usłyszany, tak? Czyli tutaj też mówimy o kwestiach związanych z takim byciem, ja to nazywam też znowu brzydko po angielsku, alerted, tak? Na drugiego człowieka. To jest też bardzo mocno związane z diversity, bo mamy bardzo różne sposoby komunikacji, czy też oddziaływania tak na siebie. Więc musimy być świadomi, że sposób komunikacji musimy bardzo mocno dopasować do drugiego człowieka. Ja mam w zespole EY, jako pierwszy utworzył Neurodiversity Center w Warszawie. I to są wspaniałe osoby z neuroróżnorodne, są wspaniałymi pracownikami, są świetni w ogóle w obszarze technologicznym, są świetnymi testerami, ale wymagają do tego, żeby inaczej, jakby, żeby ta komunikacja była dostosowana, tak? Jakby każdy z nas jest inny i na tą inność, to diversity, my też zwracamy uwagę.
Mhm. Czyli z jednej strony pozwalacie poszerzać horyzonty technologiczne uczestnikom ścieżki For Tech, Excellence Leaders, a z drugiej strony staracie się wyposażyć ich w takie metakompetencje dzisiaj wręcz związane z komunikacją.
Absolutnie, no, bo jesteśmy przekonani co do tego, że inaczej się nie da. To właśnie, bo my w mentoringu budujemy liderów. I lider musi być kompleksowy.
Jest tak. Czyli osoba, która się zgłasza w ramach rekrutacji i chce zostać mentee, raczej jest osobą początkującą w branży?
Celujemy nasz program do osób z co najmniej 5-letnim doświadczeniem. Mhm. I to jest tak, bo też jakby chciałabym, to pewnie przejdziemy do tego za chwilkę, po co mentoring, prawda? Mhm. Bo jakby jedno to jest sam program, ale też warto się zastanowić, jakby po co ten mentoring jest. Więc jakby nasz program mentoringowy, chcemy, żeby to były osoby, które mają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, nie doświadczenie w kierowaniu, tak, zarządcze, czyli zawodowe. Bo wtedy to pojawia się takie, wtedy już jesteśmy bardziej okrzepli i pojawiają się dylematy, tak, dylematy, czy jestem we właściwym miejscu, czy w tym kierunku chcę się rozwijać, czy mam ciągle wystarczającą motywację, tak, więc osoby do naszego programu mentoringowego przychodzą z bardzo różnymi celami. I to chyba jest takie kluczowe, bo tak jak patrzymy na plany mentoringowe, to ustalenie celu mentoringu to jest najtrudniejsza rzecz, jaka nas czeka w pracy z mentorem. Po co ja jestem? I myślę, że to jest taka lekcja, którą my powinniśmy odrobić wcześniej, tak? Jakby wcześniej, zanim się zgłosimy, po co tego potrzebujemy? Czy potrzebujemy takiego wewnętrznego kopa do działania? Czy czujemy jakieś takie pierwsze syndromy wypalenia i co z tym zrobić, tak? Czy szukać nowych wyzwań biznesowych, czy może pozabiznesowych? Więc to jest pierwsza rzecz, którą ja myślę, że należy przemyśleć, tak? Zgłaszając się.
Ale to jest taki cel, który towarzyszy mentee, to jest taka dobra praktyka i kwestia, która dotyczy każdego mentoringu, nie tylko tego mentoringu technologicznego.
Absolutnie.
Tak. A jeśli wróciłybyśmy do tego mentoringu technologicznego, to na jakie korzyści z udziału w programie, w tej ścieżce technologicznej mogą liczyć osoby, które się do was zgłoszą? Bo to tak jakby może podpowiedzieć cele, z którymi mogą się zgłosić do udziału.
Tak jak wspominałam, mentoring to jest najbardziej efektywne narzędzie budowy liderów. Tak jakby wszyscy zawsze mówili, że jeżeli chcesz gdzieś dojść, to znajdź kogoś, kto już tam doszedł. Tak, więc mentoring pozwala nam rozwijać, budować, tak, na swoich talentach. Więc przede wszystkim jakby celem tego programu jest zbudowanie jakby liderów, rozwijanie kompetencji przywódczych. Więc wychodzimy jakby i tą drogę przez 9 miesięcy programu, bo startujemy w maju, kończymy w lutym, pomiędzy mamy spotkania połówkowe, mamy sesje mentoringowe. W tej drodze towarzyszy nam mentor. I to, z czego program mentoringowy Fundacji jest znany, to jest świetne dopasowanie mentorów i par mentoringowych, mentorów i nasi mentorzy to są osoby z najwyższej półki. Doświadczone, z jednej strony bardzo doświadczone, z drugiej strony z uznanymi certyfikatami międzynarodowymi. Bo to jest tak, że jednak tą często wydaje się, że możemy sobie doradzić, prawda, nawzajem w sprawach zawodowych. Natomiast to jakby doradzanie to nie jest mentoring. Mentoring jest formalnym, bardzo mocno merytorycznym procesem. I mamy gwarancję tego, że mamy, ja nie chcę powiedzieć lekarza, tak, tylko mamy doświadczoną osobę, która nas przeprowadzi, tak, przez ten proces.
Zapyta, o co powinna zapytać i skłoni do refleksji.
Dokładnie tak.
I do podjęcia świadomych wyborów.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest też osoba, która mentor jest też osobą, która nie powie nam, jak ma być, tak? Ona nie powie nam, ona dokładnie wzbudzi nas tego, żebyśmy sami doszli, tak, do tych rozwiązań, które są dla nas istotne. Ja pamiętam, że ja często popełniałam, jako będąc mentorką, taki błąd, że chyba wydawało mi się, że chciałam bardziej niż mentee, tak? Więc tutaj bardzo ważne jest też motywowanie mentee do tego, żeby pracowali, żeby szukali tych rozwiązań i żeby później, po zakończeniu programu mentoringowego, dalej pracowali, tak? No bo to jakby to będzie ustawienie szkieletu, tak? Przeformułowanie.
No to ja mam takie przewrotne pytanie, no bo czy to jest dobry mentee, jeśli go trzeba motywować do tego, żeby pracował nad sobą, żeby szukał odpowiedzi na pytania, a gdy on nie ma w sobie tej ciekawości, no to by je odkrywać? Czy w ogóle takich podopiecznych macie, napotykacie na swojej drodze? No bo jednak chyba warunkiem rozwoju jest jakaś wewnętrzna motywacja, która skłania kogoś do przyjścia do fundacji, do znalezienia mentora i poszukiwania ścieżki rozwoju dalszego.
Ale blokady dla rozwoju potencjału są różne. I właśnie dobry mentor będzie potrafił znaleźć tą blokadę i ją zdjąć, tak? Bo często mogą nas blokować stereotypy. Jeżeli chodzi o mentoring technologiczny, bardzo często kobiety mówią, okej, jakby no ja jestem kobietą, tak? Jakby to jest sektor męski.
To jest moja klątwa.
Tak, to jest sektor męski. Absolutnie tak nie jest, tak? Jakby, bo to ograniczenie, że jestem kobietą, jest tylko w naszej głowie, tak? Tak samo jakby świetnymi programistkami, testerkami, czy szefami działów IT są kobiety. W polskim
sektorze
bankowym.
No ale nadal jest ich bardzo mało.
Nadal jest bardzo mało, no ale to jest zaszłość. I właśnie po to jest program mentoringowy, żeby to zmieniać, żeby budować, tak, znajdować te obszary do rozwoju, budować na mocnych stronach danej osoby. I żeby też jakby identyfikować te obszary, które musimy trochę podciągnąć, jeżeli one są. Bo tak jak mówię, w kwestiach, jeżeli chodzi, bo i to jest po jednej i po drugiej stronie, tak? Jeżeli ktoś jest bardzo mocny ilościowo, technicznie, to może tak być, że potrzebuje więcej rozwoju w zakresie komunikacji. Komunikacji, komunikowania wyników. Ja pamiętam, że zawsze mieliśmy takie sytuacje, że wszyscy chcieli wyliczyć, przeliczyć model, stworzyć super model analityczny, ale nikomu nie chciało się za bardzo dokładnie opisywać. Trzeba to też zrozumieć, że jak się coś fajnego zrobi, to trzeba to umieć przekazać, sprzedać, tak? I to działa w dwie strony, tak? Jakby, bo jeżeli ja czuję, że potrzebuję jakby dokształcić się, jakby, czy rozwinąć tak bardziej, bardziej szeroko, no to mamy te moduły, tak? I one też pozwalają łapać taką fajną, te moduły takie, nie chcę powiedzieć merytoryczne, tak? Tylko moduły, które są ślicznie techniczne, one pomagają też łapać takie punkty, które dalej będą obszarami rozwoju.
Być może odkryć smykałkę w jakiejś nowej dziedzinie, jeśli tą dokładnie starą tak, bo ktoś się już znudził i jest w takim momencie przełomowym w swojej karierze, że chciałby spróbować czegoś nowego, ale nie wie, od czego zacząć. Tutaj będzie mieć przegląd różnych technologii.
Dokładnie tak, różnych technologii, różnych nowinek. Jest gwarancja tego, że to będą osoby, które na stałe pracują, które na stałe się nie chcę powiedzieć borykają, ale rozwiązują problemy, tak? Rozwiązują problemy techniczne, czy to są osoby, które nie wiem, na przykład są szefami takich działów IT/OT, czyli Internet of Things, tak? Które jakby jak ja tego słucham, dla mnie to jest absolutnie fascynujący obszar taki, którym można się zająć, ale też jakby obszar, o którym warto wiedzieć, tak?
Pewnie, zgadzam się. Jeśli chodzi o mentee, już trochę o nich sobie opowiadałyśmy. Mhm. Bardzo istotny jest cel, z którym mentee do programu przychodzi. Rozumiem, że po kontakcie z mentorem, perfekcyjnie dobranym przez waszych specjalistów do dobierania w pary mentorów i mentee, ten cel może się zmienić, prawda?
Ależ oczywiście, że tak.
No bo z tego, co pani mówiła, takie odniosłam wrażenie, że ktoś może przyjść z zupełnie innym pomysłem na siebie i na ten proces mentoringowy, ale pod wpływem doświadczenia mentora i tego, jakie on zada pytania, może się okazać, że jednak odkryje, że ta potrzeba rozwoju jest zupełnie w innym miejscu.
Dokładnie tak. Dlatego, bo my mamy taką tendencję troszeczkę bycie we własnym sosie, prawda? Czy też jak, że mamy organizację swoją, to też jakby wydaje nam się, że my jesteśmy ograniczeni pewnymi ramami, schematami. Bo często też dostajemy pytanie, czy lepszy jest program mentoringowy wasz, czy lepszy jest program mentoringowy w ramach organizacji. To, co jest plusem, tak, to że w naszym programie mentoringowym on jest cross-biznesowy. Czyli na pewno nie będziemy włożeni w konkretne ramki, tylko będą to mentorzy z innych organizacji, z podobnych sektorów, tak? Bo chcemy, żeby była chemia, tak? Jakby, żeby było takie połączenie między mentorem i mentee, ale ta osoba w postaci mentora przyniesie zupełnie świeży ogląd sytuacji. I właśnie o to nam chodzi, tak? O to świeże spojrzenie, bo naprawdę jako ludzie mamy taką tendencję, żeby zakręcać się w swojej własnej bańce i myśleć, że tak już ma być, tak?
To ja chciałabym przejść teraz do mentorów, bo wspominała pani, że mentorzy reprezentują największe firmy w Polsce, mają na swoim koncie bogate doświadczenia, zarządzają wielkimi zespołami. Tak.
I są też, mamy bardzo dużą grupę zawodowych mentorów.
Plus mają oprócz tego doświadczenia technicznego, mają też smykałkę do dzielenia się wiedzą, do przewodzenia innym, potwierdzoną certyfikatami.
Absolutnie tak. Co to certyfikaty, co to certyfikaty foundation, practitioner, tak, które potwierdzają to, że te osoby po prostu w bardzo kompleksowy sposób jakby prowadzą, tak? I mają niesamowite doświadczenie w prowadzeniu mentee. Mhm.
To brzmi wszystko imponująco, a ja się zastanawiam, czy w ogóle widzicie jakieś zagrożenie ze strony rozwijającej się sztucznej inteligencji, ChatGPT, Copilot, Bard. Można te narzędzia zapytać o wszystko i nawet w najnowszym wydaniu MIT Sloan Management Review Polska mamy taki artykuł Gabriela Rosani i Elisy Fari dotyczący tego, że takie postrzeganie sztucznej inteligencji w roli współpilota to już jest za mało i że powinniśmy sobie z tych narzędzi wytrenować współmyślicieli, którzy mogą nas przeprowadzić przez meandry myślenia strategicznego, ale też myślenia o zmianach w swojej karierze zawodowej, a nawet w dokonywaniu zmian w swoim zachowaniu. Bo czasami każdy ma jakieś przywary, jakieś słabości. Liderzy na przykład zdarza się wielu, że nieuważnie słuchają, chcieliby nad tym popracować i jest nawet w tym artykule, o którym wspominam, odtworzona potencjalna rozmowa z takim współmyślicielem, który przeprowadza lidera przez poszczególne etapy wprowadzenia zmian w jego zachowaniu. Jest takim towarzyszem tych budowania tych nowych nawyków związanych ze słuchaniem. I pytanie, czy tego typu podejście do wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji nie zagraża idei mentoringu i mentorom? Co pani sądzi? Czy pani w ogóle dostrzega tutaj jakieś zagrożenie? Czy być może postrzega raczej te narzędzia jako wsparcie mentoringu?
W ogóle temat takiego etycznego wykorzystania GenAI, ChatGPT i w ogóle wszystkich tych narzędzi, to jest temat rzeka. Absolutnie. Tak jakby tutaj widzimy, że rządy będą szły w kierunku wprowadzenia regulacji. Natomiast jeżeli chodzi o sam mentoring, ja jestem zdania, że ChatGPT, tak, czy cała po prostu jakby sztuczna inteligencja da nam w pewnym momencie możliwość wyrównania wiedzy. Natomiast to, dlaczego mamy mentora i dlaczego, jakby czym będzie ten, bo ja tutaj mówię, może już nie mówimy o mentorze, ale o pierwiastku ludzkim. Dlaczego ten pierwiastek ludzki jest kluczowy? Bo on da zmianę. Bo proszę zauważyć, że to jest tak, że modele uczą się na podstawie po prostu pewnych schematów historycznych, tak? Jakby i one prognozują kilka ścieżek, tak? Jakby rozwoju. Natomiast to, czego nie odczytują, to nie są w stanie odczytać emocji, to nie są w stanie odczytać tego, że ktoś w danym momencie może mieć gorszy dzień, tak? I to jest coś, co może zaprojektować jakąś zmianę, na przykład dla mnie, ale nie będzie w stanie jakby zrozumieć na przykład całego otoczenia, w którym funkcjonuje ja jako mentee, tak? Mentor przez to, że zada ileś tam pytań, to jest przede wszystkim jakby on będzie w stanie zrozumieć jakby nie tylko te takie formalne, techniczne, faktograficzne problemy, natomiast też jakby będzie odnosił się do naszego charakteru, tym jaki mamy sposób pracy, tak? Czy jesteśmy bardziej osobami, które bardzo mocno kładą nacisk na wykonanie zadania, czy też jesteśmy osobami, które bardzo mocno jakby uwielbiają jakby zagłębiać się w analitykę, badać, tak? A może jesteśmy po prostu szalonymi innowatorami, które idą do przodu. I mentor, biorąc pod uwagę różne aspekty, tak? Naszego otoczenia, wymogów, naszej osobowości, też możliwości tego, co my chcemy, tak? Jakby jak mocno chcemy zmienić. On w rozmowie jakby znamy to wskaże. Natomiast jakby będąc statystykiem, no muszę powiedzieć, że są dwa typy. Mamy błąd pierwszego rodzaju w statystyce i błąd drugiego rodzaju, jeżeli chodzi o modele matematyczne. To jest, modele matematyczne to takie systemy ratingowe, czyli może być, że ktoś, że model nie odrzuci złego, albo odrzuci dobrego, prawda? I to jest coś, co jest zupełnie naturalne, jakby w analityce danych, że można się pomylić, tak? I jasne.
Ale w życiu też się można pomylić.
W życiu też się można, ale tak. Oczywiście, że tak.
Tak.
Oczywiście, że
ja
tak.
Ja sobie tak myślę i jestem ciekawa pani opinii, że moim zdaniem te narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji mogą wiedzieć o nas tyle, ile my im powiemy, napiszemy, ale mentor tak samo przecież nie będzie wiedzieć o swoim mentee tyle, więcej niż mentee mu powie.
Dlatego myślę, że kluczowa jest ta interakcja międzyludzka. I my to widzimy. Mhm. Jakby ludzie są po pandemii, ludzie są zmęczeni. My jesteśmy zmęczeni już spotkaniami zdalnymi. Jesteśmy zmęczeni rozmawianiem z chatbotami, tak, na infolinii. Mhm. A to, co daje mentoring, to wiem, że to jest ta godzina w czasie jednej sesji mentoringowej tylko dla mnie. Mhm. Ta osoba jest tylko dla mnie. Ona poświęca całą swoją uwagę, korzysta z całego doświadczenia, jakie jest. Jest uważna na moje potrzeby.
I pomaga mi też odkrywać moje potrzeby.
I pomaga mi odkrywać. Bo to, co ja powiem sztucznej inteligencji, to jest to, co chcę powiedzieć.
I to jest ten cel, z którym mentee przychodzi na początku do fundacji Liderek Biznesu. Ale potem pod wpływem rozmów i pytań,
może się tak zdarzyć, ale
może się ten cel zmienić, ale na pewno też zmienia się samoświadomość takiego mentee.
Żeby w ogóle dojść do samoświadomości, to jest też bardzo długa droga. No tak. To jest wiele pytań. Bo samoświadomość, bo jeszcze od samoświadomości do zmiany zachowań, czy nawet do wprowadzenia mikrozmian w swoim życiu, to też jest kolejny krok, tak? Bez tej samoświadomości swoich, nie wiem, talentów, czasami ograniczeń, tak? Bo mówimy, okej, budujmy na talentach, tak? Albo też, okej, jakby opuśćmy w pewnym aspekcie strefę komfortu. To jakby do tej zmiany, jakby to jeszcze trochę czasu, tak? Więc ja nie mówię, że będziemy zmieniać zawsze, tak? Bo są osoby bardzo różne i właśnie na tym polega piękno mentoringu, którego nie może nie uchwycić jakby sztuczna inteligencja, że każdy przychodzi z innym założeniem i każdy z nas jest innym człowiekiem i też inaczej funkcjonuje w ramach pary mentoringowej. Mhm. Bo tu jakby do złożenia tej dwójki ludzi, która ma sobie przede wszystkim zaufać. Ona ma sobie zaufać, żeby móc jakby często dzielić się trudnymi aspektami, tak? Jakby, bo mentoring zakłada przede wszystkim to, że jesteśmy otwarci, tak? Bo jeżeli chcemy zrobić zmianę, to zmiana rzadko jest zupełnie bezbolesna, tak? Bo musimy wyjść poza swoją strefę komfortu, musimy zmienić nawyki. Często musimy zacząć robić coś, czego żeśmy nigdy nie robili. Więc jakby też to wsparcie, które my dajemy, tak, bo to wsparcie, które my dajemy zarówno mentee, jakby przez cały proces, tak, mamy opiekunów merytorycznych, mamy sesje networkingowe, mamy sesje dla mentisów, tak, żeby oni jeszcze pogłębiali swoją wiedzę w zakresie właśnie, na przykład takiego własnego well-beingu, work-life balance, czy w kontekście jakby umiejętności przywódczych, to ma poza procesem mentoringowym te spotkania z opiekunami merytorycznymi, mają za zadanie jeszcze jakby dawać takie impulsy do tego, żeby ten nasz mentee wzrastał.
Mhm. Brzmi to pięknie.
A tego nie ma w Gen AI.
Wydaje mi się, że w tym Gen AI jest namiastka tego, ale to wymaga tylko zaangażowania osoby, która korzysta z takiego narzędzia i tak jakby to wszystko jest w jej rękach, a tutaj jednak ma się kompana, czyli mentora, który kieruje trochę naszym rozwojem, nie wskazując nam jednoznacznie drogi, ale podpowiadając nam kierunki myślenia.
Wydaje mi się, że to, co jest jeszcze ważne, co jest dla mnie, szczególnie jako osoby, która jest w fundacji, jest z fundacją od początku, co jest bardzo istotne, to jest ta społeczność, którą my żeśmy stworzyli. Zarówno społeczność,
siła networkingu.
Społeczność mentorów, jak i mentee. Bo każdy z nas będzie borykał się z różnymi wyzwaniami. I to, że grupy, że mamy, są grupy, które nam przepracują w czasie tych warsztatów merytorycznych, będą pracowały ze sobą i my się otworzymy, że mamy takie i takie wyzwania. To jest niesamowita wartość, bo szukamy właśnie takiego zaufania i to daje strefę bezpieczeństwa, że nie jesteśmy sami, bo czasami nam się wydaje, że te problemy, które mamy wydumane, kurczę, jakby nie wiem, z czymś sobie technicznie nie radzę, to wydaje się, że one dotykają tylko mnie. Ale w momencie, kiedy jesteśmy się w stanie z tym podzielić, w takim kręgu zaufania, tak, bo umawiamy się na zaufanie, umawiamy się na bezpieczeństwo, umawiamy się na prawdomówność w gronie tych opiekunów merytorycznych, którzy nas profesjonalnie przeprowadzą, to też daje taką siłę. Siłę do zmiany.
Tak, i dobrze wiedzieć, że nie jest się samemu w pewnych problemach i że inni mają podobnie. Bo jakoś tak człowiekowi raźniej i lżej.
Dokładnie.
A proszę powiedzieć, bo często mówimy o tym, że firmy technologiczne mają problemy z rekrutacją pracowników o odpowiednich kompetencjach, że te kompetencje cyfrowe są deficytowe na rynku pracy, rośnie zapotrzebowanie, czy to na programistów, czy to na analityków, czy też ekspertów sztucznej inteligencji. Czy wy dobierałyście tematy tych szkoleń technicznych, merytorycznych w ramach ścieżki technologicznej pod tym kątem?
Absolutnie tak. To tak, żeby powiedzieć jakby tak w żołnierskich słowach jakby jak wygląda program ścieżki technologicznej. Więc tak, mamy co najmniej program trwa maj, luty. Wtedy musimy odbyć co najmniej 6-8, czasami więcej, sesji z certyfikowanym mentorem. Certyfikowanym, tak jak mówię, tutaj jakby na to, żeśmy bardzo mocno postawili nacisk.
Bo przepraszam, bo w tej ścieżce takiej tradycyjnej można też mieć mentora, który nie jest certyfikowany.
Dokładnie tak. To jest
a w
różnica.
Wypadku technologicznym
jest tylko i wyłącznie certyfikowany przez MCC. Potem w ramach tej naszej 8-9-miesięcznej podróży mamy 6 warsztatów rozwojowych dla mentee, które właśnie odpowiadają wyzwaniom branży technologicznej. O tym za chwilę powiem, jakie to są obszary. Potem mamy też 4 warsztaty merytoryczne dla mentorów także, tak? I też 4 sesje interwizyjne, to jest element wynikający z tej właśnie certyfikacji. Potem mamy takie moderowane sesje networkingowe, czyli właśnie takie wzmacnianie wewnętrzne mentee, tak? Pozwalanie, budowanie sieci relacji, bo to jest bardzo ważne. Budowanie sieci relacji, sieci kontaktów. Mamy zawsze on-site, tak brzydko to powiem, czyli fizycznie mamy 3 spotkania. Galę otwarcia w maju, potem mamy tak zwaną połówkę, czyli to wspólne spotkanie i galę zamknięcia w lutym. I jeżeli chodzi o te tematy, które są tematami warsztatów, to tu postawiliśmy na dokładnie kilka takich obszarów, tak jak mówiliśmy, i one były dyskutowane bardzo długo. My żeśmy wracali zarówno do szefówki firm konsultingowych, szefów największych firm w Polsce, zajmujących się doradztwem technologicznym, osób, które na przykład pracowały bardzo długo w biznesie, a potem musiały bardzo szybko jakby wdrożyć się w zarządzanie zespołami technologicznymi. Rozmawiałyśmy o systemie, który mówił, okej, jakie są największe wyzwania, tak? Jakby w zarządzaniu, ale też jakby we współpracy. I na tej podstawie właśnie powstały te tak zwane moduły merytoryczne. Więc tak jak mówiliśmy, pierwszy to jest to zarządzanie sobą. Drugi moduł to jest ta skuteczna komunikacja w różnorodnych zespołach tech, tak? I tutaj będziemy mówić o aspektach różnorodności. Czyli będziemy mówić o tym, że przede wszystkim musimy zrozumieć, że jesteśmy różni i w tej różnorodności siła, tak? Ja to zawsze tłumaczę moim dzieciom, używając postaci superbohaterów.
Mhm. Każdy ma swoje supermoce.
Bo każdy ma swoje supermoce. I czasami potrzebujemy supermocy Supermana, a czasami potrzebujemy, tak jak w Marvelu, supermocy Hulka. I dopiero jak mamy całą drużynę superbohaterów Marvela, to możemy zawojować świat. I tak samo jest z różnorodnością. Każdy z nas ma inną supermoc i z tego musimy korzystać. Jakby pokazujemy eksplicyte na raportach, mówiących o tym, że przy różnorodnym zespole jakby to jest 20% jakby wzrostu spółki, tak, na aktywach. Kolejna kwestia, to kolejny moduł, to jest moduł, który mówi o efektywnym zarządzaniu zespołem technologicznym w zmiennym otoczeniu. Tak, jakby będziemy się odnosić do tego, żeby tworzyć kulturę opartą na innowacyjności, tak, czyli już nie te projekty waterfallowe, tylko bardziej agile, szybciej, zwinniej, tak, czego to wymaga, tak, jakby też jakby tutaj będziemy mówić o tworzeniu po prostu takich różnych tribów, tak, czy też jakby zespołów projektowych, czyli tego, żeby też nie bać się zmiany, być otwartym po prostu na nowe aspekty. Kolejny moduł to jest przewodnik po świecie cloud computing. I to jest już będzie taka, to już się zaczynają takie moduły, które są takie jak najbardziej takimi...
Twarde kompetencje.
Twarde, ja to nie chcę nazwać kompetencje, bo dla mnie bardzo nie lubię takiego podziału na miękkie i twarde kompetencje, prawda? Bo lider...
Ludzkie może kompetencje i twarde kompetencje.
Bo lider ma... Lider potrzebuje każdej kompetencji, tak? A my tutaj w tym programie mentoringowym tworzymy liderów, chcemy jakby wspierać rozwój liderów, więc przede wszystkim będą kwestie związane z chmurą obliczeniową, z AI, z nie robimy w tych modułach wykładów. Więc naszym zadaniem, dlatego też zaprosiliśmy praktyków, naszym zadaniem jest przede wszystkim zainteresowanie, zwrócenie uwagi. Jakby co byłoby ważne, jakie są korzyści, jakie są ryzyka, gdzie trzeba mieć otwartą głowę, tak, na których aspektach trzeba mieć otwartą głowę. I to jest cloud computing, potem mamy cyber security i quantum computing. Cyberbezpieczeństwo jest tematem wielkim jak rzeka.
Tak, zdecydowanie.
I w kontekście cyberataków, rodzajów cyberataków, jak się nimi bronić, jak stosować pentesty, tak? Jak to zrobić, żeby być o krok od tego cyberprzestępcy, to będzie tutaj to spotkanie będzie z naszymi ekspertami, którzy na co dzień dokładnie zajmują się uchranianiem, tak, jakby firm przed tymi cyberatakami. No i ostatni moduł, też moduł rzeka, to jest big data. Bo transformacja, wszyscy mówią, ok, jakby big data, analityka danych. Niektóre organizacje mówią, ok, my mamy tak wiele danych, że nie wiem, jak z nich korzystać. Z drugiej strony zawsze jest pytanie, czy nie przekraczamy już pewnej granicy etycznej, tak? Jakby jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych danych. Więc będziemy mówić, ok, jakby jak właściwie zarządzać relacjami z klientem, jak to się przekłada na nasz biznes, jakie są możliwości wykorzystania, dlaczego czasami różne modele machine learningowe działają, a innym razem nie działają, z czego to wynika. I czy generalnie powinniśmy mieć big data, czy tak zwane smart data?
I odpowiedzi na te wszystkie pytania usłyszą mentee. Jakiej liczby się spodziewacie mentee w tej pierwszej edycji ścieżki technologicznej? Czy macie...
Oj, to muszę powiedzieć, że to jest takie moje małe marzenie i nie powiem.
A, dobrze.
I nie powiem.
Dobrze, ale ja życzę, żeby się spełniło.
Tak, to jest tak, że my naprawdę bardzo mocno wierzymy w ten program. Wierzymy, bo tak jak rozmawiamy wśród jakby naszego otoczenia, ten program jest bardzo potrzebny. Jest bardzo potrzebny, żeby budować wartość. Dlatego też nie mówię tylko o mentee, ale też mówię o liderach, tak? Liderach organizacji, którzy często mogą zauważyć, że są pewne wyzwania komunikacyjne, czy pewne wyzwania, żeby popchnąć temat dalej, czy żeby skanalizować, czyli ulepszyć komunikację w zespole. I to myślę, że teraz poza tym, że mówimy tutaj, bardzo dużo mówiliśmy o mentee, to myślę też, że jakby ta nasza rozmowa też powinna być kierowana do liderów organizacji. Tak, żeby jakby oni wskazali, pomyśleli, tak, czy ten program mentoringowy nie przydałby się u nich. Mhm. Żeby
wychowali przyszłe pokolenia liderów technologicznych. No dzisiaj mówimy, że praktycznie każda firma jest już firmą technologiczną, bo ta cyfrowa transformacja tak postępuje, że już nie sposób zachować konkurencyjność bez funkcjonowania na cyfrowych zasadach, o których często na łamach MIT Sloan Management Review Polska piszemy. No a tak z praktycznego punktu widzenia, to jeśli słucha nas teraz prezes firmy i widzi, że jest kilku młodych, rezolutnych, czy bardziej doświadczonych, ale na takiej etapie być może poszukiwania nowych wyzwań pracowników, którzy mogliby wznieść na wyższy poziom tę cyfrową transformację w organizacji, to co może zrobić? Zgłosić ich do waszego programu? W jaki sposób to zrobić tak od strony praktycznej?
Oj, to od strony praktycznej to bardzo prosto. No albo się, to tak, mamy stronę fundacjaliderekbiznesu.pl i tam mamy całą zakładkę program mentoringowy, bo ciągle trwa rekrutacja do 11. edycji programu mentoringowego, więc można się zarejestrować tam. Można też napisać do nas maila, też na stronie fundacji, na Facebooku fundacji, na LinkedInie fundacji. Wystarczy nam zostawić, że prośba o kontakt. Można napisać do mnie, można napisać do którejś z pań z zarządu. Absolutnie my połączymy, jeżeli są też pytania, tak? Bo często są pytania, czym różni się ta ścieżka od ścieżki tak zwanej ogólnorozwojowej, albo Czy tylko kobiety? Nie, absolutnie nie. Nie, jakby program mentoringowy jest skierowany do kobiet i mężczyzn, tak? Ile lat? To mówię co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego. Po co? Po to, żeby wzmocnić, po to, żeby zbudować nową grupę osób z doświadczeniem w zarządzaniu zespołów, tak żeby też rozwinąć kluczowe kompetencje do zarządzania w sektorze technologicznym. I myślę, że przede wszystkim, żeby poznać fajnych ludzi, tak? Bo nasi mentee i mentorzy to jest naprawdę grupa osób, którą ciężko spotkać gdzie indziej.
A spotkania bywają najbardziej inspirujące, takie w realnym świecie, a wiele ku temu jest okazji, gdy uczestniczy się w programie mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu. Ja bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że w tym roku Fundacja pobije rekord i zgłosi się do was zarówno rekordowa liczba mentee, jak i mentorów. Trzymam za to kciuki. Jeszcze podsumowując naszą rozmowę i na zachętę dla prezesów, którzy mieliby zgłaszać swoich pracowników i inwestować w ich rozwój, to chciałabym przytoczyć badania, wyniki globalnego raportu LinkedIn dotyczące rozwoju kariery. To były niedawno publikowane i wynika z nich, że około 40% organizacji ma już dojrzałe inicjatywy rozwoju kariery, czyli że inwestują w programy, które przynoszą pozytywne z ich perspektywy korzyści, a większość z nich ma bardzo zaawansowane projekty mentoringowe, albo wewnętrzne, albo zewnętrzne. I te programy mentoringowe są w pierwszej trójce najlepszych praktyk wymienianych w grupie działań sprzyjających rozwojowi pracowników.
Tak, znaczy to potwierdzam. Strategia ESG. Tak, żeby już, dlaczego to, teraz już mówimy w tym momencie do liderów, do prezesów. Strategia ESG i raportowanie ESG dotyczy każdej firmy, tak? Praktycznie każdej. W ESG jest literka S, tak? Czyli to jest social. W social to jest też jakby, tak jak mówimy, rozwijanie kompetencji, to jest budowa zespołu, budowa personelu, zarządzanie talentami, rozwijanie różnorodności. Wszystkie nasze badania pokazują, że jeżeli zastosowano jakikolwiek, nawet nie najlepszy, jakikolwiek, ale polecamy najlepszy, program mentoringowy, to innowacyjność potrafiła wzrosnąć do 700%. Poza tym program mentoringowy, stosowanie programów mentoringowych jest bardzo wysoko doceniane przez zespół. Dlatego, że...
buduje lojalność.
Dokładnie, to też właśnie chciałam o tym powiedzieć. Dlatego, że mamy większe, to się też brzydko nazywa, attrition. Czyli poczucie przynależności, tak? Ja bardziej, jeżeli ktoś zwrócił się do mnie, tak? Jakby zwrócił uwagę na moje potrzeby. Czyli zauważył to, że jestem albo w trudnym momencie, albo mam taki czas, że zastanawiam się, czy moja kariera idzie w dobrym kierunku, to te programy mentoringowe przede wszystkim budują poczucie przynależności. Poczucie przynależności to też jest mniejsza rotacja pracowników, czyli mniejszy koszt dla pracodawcy. A mniejszy koszt dla pracodawcy, zadowolony pracownik, czy pracownik, który ma motywację, ma power do pracy, to jest większe
doceniane.
Czuje się doceniany. Taki pracownik jest zadowolony, bardziej efektywny, bardziej innowacyjny i jest zbudowana znowu mam angielski, team spirit, tak? Czyli ta taka chęć do tego, żeby przyjść rano do pracy, tak? A jak ja jestem zmotywowany i chętnie przychodzę do pracy, to jakby całe otoczenie to czuje i całe też jakby otoczenie w firmie powoduje, że długookresowo ta firma po prostu ma wyższe wyniki, więc inwestycja w mentoring po prostu się opłaca. I tak myślę, że to jest najbardziej efektywna inwestycja. Nie chcę powiedzieć, że jedna z najtańszych, ale naprawdę nie wymagająca istotnych zmian. Tak jak mówię, mentoring też jakby to, że przychodzimy do mentoringu cross-biznesowego, to jest też innowacja, tak? Poznajemy, okej, okay, jak mogę robić różne rzeczy inaczej. Więc to też jest rozwijanie ludzi. Więc absolutnie to jest, my bardzo mocno, to widać zresztą, że bardzo mocno wierzymy w mentoring, wierzymy w budowę kompetencji przywódczych, rozwijaną przez mentoring. I to też jakby pozwoli nam budować, znowu zwracam się do liderów, do szefów, do dyrektorów, prezesów, to też pozwoli nam budować ścieżkę sukcesji. Tak? Jakby, bo jeżeli ja nie czuję się pewnie, tak? Czyli czuję, że nie może, nie wiem, moje wystąpienia publiczne są takim obszarem, na którym chcę pracować, czy też jakby jest jakiś inny obszar rozwoju i mój szef to zauważy, to też rozwija sobie, w firmie, lidera. Tak, lidera, który potem może przejąć pozycję dyrektora zarządzającego, czy też jakby inną
pozycję. Czy znaleźć swoją niszę.
Czy znaleźć swoją niszę, tak.
I przyczynić się do kolejnych sukcesów firmy. A ja jeszcze do tego pakietu korzyści z programów mentoringowych, jako też absolwentka programu mentoringowego, mogę powiedzieć, że to jest wspaniały sposób na docenienie pracownika, bo oddelegowanie go do udziału w programie mentoringowym jest pięknym sposobem na powiedzenie mu dziękuję.
Zależy mi na tobie.
Zależy mi na tobie, zależy mi na twoim rozwoju i dostrzegam twój potencjał.
I jesteś dla mnie ważny. Zależy i w sytuacji, kiedy ktoś mówi zależy mi na tobie, jesteś dla mnie ważny, to myślę, że jakby no, jest to najprostszy sposób do tego, żeby budować empatię, budować zaufanie i budować tą więź, tak, jakby między firmą a pracownikiem.
I tutaj postawmy kropkę, bo pewnie jeszcze mogłybyśmy do wieczora rozmawiać o tym, ile korzyści daje mentoring, też o tych dobrych praktykach, jak wykorzystać w 100% ten cały proces mentoringowy, ale może o tym porozmawiamy przy innej okazji. Tymczasem naszych słuchaczy zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji Liderek Biznesu, do zgłaszania pracowników w roli mentee, ale też do zgłaszania się w roli mentorów. Dziękuję serdecznie. Naszą gościnią była Monika Jezierska, członkini zarządu Fundacji Liderek Biznesu, a także partnerka EY. Dziękuję pięknie.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To była ogromna przyjemność.